Dobra, a ten Teges, bo tu już zaraz za chwilę Oscary, to by trzeba było co nieco sobie pospekulować przed tymi Oscarami, żeby nakręcić tę powalającą spiralę ekscytacji. Tak można byłoby to najprościej nazwać. No to co my tam mamy? No to Duna wygrywa we wszystkich kategoriach i pozamiata. A nie, czekaj, to dopiero za rok. Najpierw trzeba podsumować te Oscary za rok 2023. I tutaj już tak oczywiście i tak łatwo, a raczej w tej kwestii może nie być. O tym będzie dzisiaj w coś przedoskarowego. Ja nazywam się Józef Poznar. Zaczynamy.
La photographie c'est la vérité. Et le cinéma c'est 24 fois la vérité par seconde.
Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę, a myślę zawsze po polsku.
It's very hard to make a movie period. To make a good movie is really a question of luck.
Coś obejrzanego.
A żeby należycie rozpocząć opowiadanie o tegorocznych oscarowych przebojach, należałoby mieć je wszystkie odhaczone. No, przynajmniej jak znaczna część członków Akademii, czyli przynajmniej z tej głównej kategorii odhaczone. I nawet mi się udawało w ciągu roku na bieżąco nadrabiać całą główną kategorię dla najlepszego filmu, poza jednym filmem, tym, który nie miał w zasadzie polskiej premiery i na ekranach polskich kin w ogóle nie zagościł. American Fiction w debiutanckiej reżyserii Corda Jeffersona. Film nominowany w 5 kategoriach, poza najlepszym filmem, także w kategorii najlepszego aktora, zarówno pierwszo, jak i drugoplanowego. Kolejno dla Jeffreya Wrighta i Sterlinga K. Browna. Najlepszy scenariusz adaptowany i najlepsza muzyka. Ja ten film obejrzałem już jakiś czas temu, bo jestem na Amazon Prime, nie? Czyli w sumie jest dostępny w Polsce, ale tak długo i tak niechętnie zabierałem się za recenzowanie go, że to jest w zasadzie główny powód, dla którego tak późno omawiam Oscary. No ale no jak mus to mus, tak sobie postawiłem w głowie. Zatem, recenzję tego filmu należałoby rozpocząć od niebywale wymownych słów: nie jestem rasistą. Nawet bez ale, no nie jestem rasistą, chociaż nie wiem, czy mnie to oceniać i czy brzmi to wiarygodnie, jak ja sam to mówię, tym niemniej nie czuję się rasistą, tym niemniej nie podobał mi się ten film zbytnio. A w zasadzie znaczna jego część. Ta część, która rozpoczyna się z pierwszą sceną filmu, a kończy się na napisach. I ktoś mógłby pomyśleć, że próbuję teraz jakoś zawoalować dosadny pocisk wobec American Fiction. I trochę tak jest, ale też nie, bo to nie jest film, który kończy swoje życie w momencie, gdy ekran gaśnie. Należałoby ten film potraktować jako dwa niestety, a może stety, odrębne dzieła. Jedno zrealizowane niejako w próżni przez Corda Jeffersona, a drugie, które żyje własnym życiem po swoim zakończeniu i po premierze jest nominowane do 5 Oscarów. Co mam na myśli? Historia American Fiction nie jest tak głęboka czy zagmatwana, jak moglibyśmy się spodziewać, czy nawet zwieść się na początku. Głównym bohaterem jest Thelonious Ellison, który przez wszystkich bywa nazywany Monkiem, bo jak ktoś ma na imię Thelonious, to od razu się kojarzy z legendarnym jazzmenem Thelonioussem Monkiem. Jest to w sobie mój ulubiony powtarzający się gag z tego filmu, pretendującego do miana komediodramatu. I Monk jest pisarzem, jest wykładowcą literatury na uniwersytecie i jest czarny. W tej kolejności. Jego literatura jest literaturą wysokich lotów, no ale nie przekłada się to na jej poczytność. Wydawnictwa zarzucają mu, że jest zbyt inteligencka, za mało dostępna i za mało czarna. Do tego zostaje zawieszony na pracę na uczelni, bo obecna młodzież to jest pokolenie padków śniegu, bla bla bla. W związku z czym, w ramach dania upustu swojej wściekłości i rozgoryczeniu życiowemu, postanawia napisać pastisz tak zwanych poczytnych czarnych powieści, wypełniając je największymi kliszami i stereotypami, przez pryzmat których postrzegają czarną społeczność biali czytelnicy. Pisze ją pod pseudonimem ukrywającego się zbiegłego przestępcy, żeby pokazać karykaturalność oczekiwań. No i któż mógłby się tego spodziewać? Powieść okazuje się być przebojem, wyprzedaje się na pniu, a Mankowi przypada oceniać właśnie tę powieść o wymownym i prowokacyjnym tytule Fuck w konkursie, którego jest jurorem. Trochę taka klasyczna komedia pomyłek. Ale to jest w zasadzie jedna połowa filmu. Druga jest wypełniona życiem osobistym Monka, począwszy od jego chorującej na Alzheimera matki, przez brata, który odkrywa wreszcie swoje prawdziwe ja, przez zmarłą siostrę, poszukiwanie swojej życiowej partnerki i jakieś tam pomniejsze dramy pozostałych postaci. I to jest tak z grubsza tyle. Gdybym zobaczył ten film w ramach American Film Festival, to prawdopodobnie bym go nawet ocenił umiarkowanie pozytywnie, a po 2 dniach od zobaczenia nie byłbym w stanie powiedzieć, o czym jest i o czym chce być. To jest taki film, który trochę się ogląda jak patchwork trzech różnych filmów i on próbuje naśladować ich sukces, nie do końca rozumiejąc, co wpłynęło na ich sukces. To trochę tacy producenci Mela Brooksa w byciu satyrą na branżę artystyczną i bezmyślność odbiorców, trochę w myśl baśni o szatach cesarza, ale brakuje mu dobitności i należytej kuriozalności obśmiewanego zagadnienia, aby ta satyra, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, dotarła. Z innej strony to trochę Sorry to Bother You, Bootsa Riley'ego. W byciu tym brutalnym, a zarazem komediowym traktatem o różnicy w podejściu społecznym do ras, ale bez należytego pazura i odwagi w pójściu po bandzie, aby to dobrze sprzedać. I wreszcie, ze wszystkich filmów, to jest taki trochę Manchester by the Sea. W byciu melodramatem o wszystkich dramatach, jakie mogą się zdarzyć w życiu, w domku, nad wodą, ale bez umiejętności wzbudzania w widzu należytych emocji. I oglądając ten film, można się momentami, nawet nie tak sporadycznymi, zaśmiać. Można się zachwycić muzyką, która doskonale imituje Theloniusa Monka, co tylko dokłada warstwę żartu, nie będąc napisaną przez Theloniusa Monka, tworząc niebywale czuły i intymny jazzowy podkład, który idealnie wypełnia sobą przestrzeń. Można docenić w tym filmie Jeffreya Wrighta, który jest świetnym aktorem ze swoim zjawiskowym, charakterystycznym głosem i on od 30 lat kradnie sceny, wcielając się w role drugoplanowe i miło, że wreszcie dostaje film, w którym gra główną rolę, ale tak poza tym to jest raczej sztampowa, poprawna, niespecjalnie angażująca opowieść. I tu dochodzimy do tego drugiego świata, którym jest ten element, ten czynnik trochę metatematyczny. No nie jest żadną tajemnicą, że ten film traktuje o postrzeganiu tekstów kultury tworzonych przez czarnych twórców i w ogóle o postrzeganiu nich samych przez w swojej większości będącej białą widownię, środowisko krytyków, mainstream, establishment itd. Opowiada o sztuce, prawdziwości sztuki, zacieraniu granicy pomiędzy pozostawaniem prawdziwym sobie jako środkom artystycznego wyrazu, a tak zwanym sprzedaniem się. Opowiada o roli sztuce w naszym życiu, o tym, czy sztuka powinna odzwierciedlać nasze życie, czy powinna je kształtować i tak dalej, zagadnienia znane ze współczesnego dyskursu krytyki artystycznej. I nawet bardzo wprost, bardzo dosadnie uderza bezpośrednio w Hollywood i niebywałą zdolność tej branży do spłycania i komercjalizowania dowolnego tematu, obśmiewając w ten sposób zagadnienie klasycznych rasowych Oscar baitów. I tutaj postawię pauzę, nie po to, aby wytłumaczyć, czym jest Oscar bait, bo to mówiłem po wielokroć, to mówię za każdym razem. To jest film skrojony pod nagrody, trochę odhaczający kolejne sztampowe elementy, wiadomo. Klasyczne, rasowe Oscar baity to te najbardziej oczywiste w swojej wymowie, te, o których mówi ten film. Te pokazujące życie czarnej społeczności wyłącznie z perspektywy ucisku, systemowej dominacji białych nad czarnymi w Ameryce, zarówno w czasach niewolnictwa, zarówno w czasach przemian społecznych lat 60., czy zarówno w czasach współczesnych gett, nawet nie próbując scharakteryzować swoich bohaterów ponad bycie ofiarami. Zazwyczaj będą miały jeszcze przedstawicieli białych zbawców, ale tak ogółem to wychodzą z przesłaniem, że w życiu to się kochajmy i szanujmy się i tyle wystarczy, żeby było miło i z asfaltu wyrosły bratki i storczyki i żebyśmy wspólnie, trzymając się za rączki, kroczyli po tęczy. I takich filmów jest mnóstwo. 12 Years a Slave jest chyba najsłynniejszym z tego gatunku, bo zgarnął najlepszy film. Ale też takim klasycznym rasowym Oscar baitem będzie Wożąc Panią Daisy, będzie Blindside, to będzie The Butler. Ta lista mnoży się sama. No i klasycznie one działały dlatego, że biali widzowie wzruszali się do łez na okrutny los, jaki spotkał czarną społeczność przez lata w Ameryce i płacząc wręczali statuetki białym twórcom tychże filmów. Ale jest też... I tutaj wkraczamy na mniej zbadane terytorium. Moim zdaniem odrębna kategoria rasowych Oscar baitów. Nazwijmy je neorasowymi Oscar baitami. I one są skonstruowane przez kompletną opozycję do tych tradycyjnych rasowych Oscar baitów. To znaczy, rozumiejąc to, jak ckliwe, patetyczne i krzywdzące swoją stereotypizacją są tamte wspomniane wyżej obrazy, odpowiedzią na to jest stworzenie filmu całkowicie odwrotnego. To znaczy, to jest ten sam film, ale odwrotny. Czarni dalej są jednowymiarowi, ale teraz z postaci ofiar stają się postaciami zwycięzców, wielkich bohaterów dowolnego pola, którzy pomimo przeciwności rasowego losu zrzucają kajdany i odnoszą sukcesy, a i tak cała ich kreacja jest zbudowana nie wokół tego, że są prawdziwymi osobami z krwi i kości, z własnymi marzeniami, aspiracjami, lękami, problemami, tylko dalej cała ich postać istnieje wokół podziału rasowego. Istnieją wyłącznie w ramach tego konfliktu. Natomiast biali, zamiast bycia białymi zbawcami, są zredukowani do roli albo jednoznacznie, karykaturalnie wręcz okrutnych, albo jednoznacznie głupich, ślepych rasistów. I to jest ten sam schemat Oscar Baitu, ta sama tematyka, po prostu zamiana ról i stosunku władzy. Najprościej i najlepiej o tym myśleć i patrzeć na to przez pryzmat Wożąc panią Daisy, klasycznego rasowego Oscar Baitu z 1989 roku, oraz Green Booka z 2018 roku. No, to jest dosłownie ten sam film, ale różni się tylko tym, kto kierowcą jest. No. I wracając tutaj do American Fiction. Jest to film, który momentami zręcznie, bezceremonialnie ruga te klasyczne Oscar Baity, samemu będąc neo-Oscar Baitem. I co najśmieszniejsze, doskonale zdaje sobie z tego wszystkiego sprawę, dlatego dokłada wszelkich starań, żeby rozbudować postać głównego bohatera tyle, ile się da, kreując w zasadzie osobne, niespecjalnie ze sobą powiązane wątki jego życia osobistego i są to, jak już wspominałem, najsłabsze momenty filmu, powycinane niejako z innych produkcji i nie do końca wpływające na postać głównego bohatera, który naprawdę w sposób metatematyczny zaczyna kreować swoją osobowość właśnie wobec tej rasowej krucjaty. I co gorsza w tym wszystkim, bo jeszcze na razie można przyjąć, że ja sobie wmawiam pewne rzeczy w tym względzie. Ale nawet tego, co powiedziałem przed chwilą, ten film jest świadom. To znaczy, tutaj mały spoiler, nie? Całość jest opowieścią o styku rasy i sztuki z perspektywy literatury, poza samym zakończeniem, które staje się opowieścią o filmowych adaptacjach tychże powieści, dzieł literackich. Opowiada o tym, jak za każdym razem te adaptacje filmowe wpadają w te same schematy i klisze, no bo tego wymaga kino, tego wymaga masowy odbiorca. I te ostatnie minuty są absolutnie najmocniejszym momentem filmu. I kiedy nawet uważnie śledzimy cały ten film, to oglądając koniec nie do końca wiemy na początku, za pierwszym razem, co koniec końców tutaj jest obśmiane. Ostateczną puentą, tak po głębszym zrozumieniu, zdaje się być coś na styku it is what it is lub shit happens, make money. Tak, coś takiego trochę cynicznego. Zaakceptowanie, że skoro biali chcą płacić pieniądze czarnym za takie postrzeganie czarnych, no to spoko, wyskakiwać z kasy. I co jest absolutnie najśmieszniejsze, to ten film właśnie tym jest. Takim it is what it is, shit happens, make money, wyskakiwać z kasy. Bo niewątpliwie jest tegorocznym największym, najsłynniejszym, najbardziej nominowanym filmem opowiadającym o perspektywie rasowej, no i ma 5 nominacji. I ja naprawdę chciałbym dać kredyt zaufania Amerykańskiej Akademii Filmowej, że odczytali w trakcie seansu wszystkie te elementy prawidłowo, dostrzegli tę przewrotność i nawet niesubtelne morsowe mrugnięcia okiem, ale niestety wiem, jak głupi, czy też jak średnio spostrzegawczy, czy uważny jest przeciętny członek Amerykańskiej Akademii Filmowej, a co dopiero ta głupsza połowa, więc raczej zatrzymali się na tej warstwie, w której ten film obśmiewa klasyczne Oscar Baity i pokazuje silne czarne postaci. Hollywood uwielbia historię o sobie. Nawet, a może i zwłaszcza te, które obśmiewają całą tę branżę i przemysł. I za każdym razem, uwierzcie mi, za każdym razem oglądający to establishment śmieje się i wspólnie wytyka palcami omawiane zagadnienie, wierząc en masse, że to nie oni sami są obiektem kpiny. Ja to nie, ale no, znam takich ludzi, nie? To nie jest o mnie. Ja nie jestem rasistą, ja mam wielu czarnych przyjaciół, bebe. Czy też, bo ta fraza akurat, że ja nie jestem rasistą, to ona już zaczęła być, ona już figuruje, jest postrzegana jako jawny sygnalizm rasizmu, dlatego o wiele lepiej mi pasuje tekst z Get Out Jordana Peele'a, którego podtekstu rasistowskiego w dalszym ciągu nie dostrzega wielu białych, w tym wielu białych z Hollywood, czyli wiesz, gdybym mógł, no to bym zagłosował na trzecią kadencję Obamy. Więc wracając do tego American Fiction, ja jestem niebywale rozdarty. W kontekście tego, co obejrzałem i z jakich składowych ten film się składa, no to jest mierny, no nawet nie jest przeciętny, no i nie do końca zgadzam się ze sposobem prezentacji tego zagadnienia. No ale w kontekście 5 nominacji na plucia branży w ryj i niebywałej skuteczności sposobu prezentacji tego zagadnienia, no to jest majstersztyk. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że mój punkt widzenia nie dość, że jest biały, to w dodatku europejski, a co bardziej polski. Więc te motywy, te światy, te dylematy, one są mi kompletnie obce. No mogę bazować nawet nie do końca na własnych doświadczeniach i obserwacjach, a co najwyżej na obserwacjach poczynionych z obserwowania bardzo wypaczonej amerykańskiej popkultury. I biorąc pod uwagę to wszystko, dlatego tak bardzo nie chciałem robić recenzji tego filmu. Czy to jest dobry film? Niespecjalnie, no. czy jest skuteczny w swojej opowieści? No najwyraźniej. No, statystyki, fakty mówią same za siebie. Nie wiem, co o nim sądzić, ale wiem, że jeżeli kompletnie znikąd, ku zdumieniu wszystkich, zgarnie najlepszy film, to ja się będę śmiał najgłośniej we Wrocławiu i z miejsca pokocham go za unikatowy przykład fikcji wyprzedzającej prawdę. Zbliżając się do Oscarów, warto także zastanowić się, przyjrzeć się, no tak jakoś pospekulować, co to może wygrać z tych wszystkich nominowanych filmów, nominowanych kandydatur. Klasycznie nie będę się wypowiadał na temat dokumentów, bo nie czuję się zbyt dobrze w kategoriach dokumentalnych i ocenie tych dokumentów. Kategorie krótkometrażowe także, bo to jest naprawdę trochę losowe, jak to tam się dzieje. I jak zwykle wprowadzam też rozróżnienie na mój głos, czyli na to, na co oddałbym głos, gdybym był członkiem Amerykańskiej Akademii Filmowej, ponieważ uważam, że mój głos jest ważny i znam się na filmie lepiej z perspektywy mojego wypierdzianego recenzenckiego stołka niż ludzie, którzy zajmują się filmem zawodowo od kilkudziesięciu lat, oraz specjalny podział na to, jak przewiduję, że ten wyścig się potoczy. Te przewidywania, one noszą w sobie znamiona hazardu, no bo przecież ostatecznie nie wiadomo, jak to się potoczy, no ale jednak pewne wnioski można wyciągać i trochę jednak wiadomo w niektórych kategoriach, jak to się potoczy. No. Zarówno z obserwacji dotychczasowego sezonu nagrodowego, zwłaszcza z perspektywy nagród BAFTA, czyli Brytyjskiej Akademii Filmowej, oraz nagród Gildii aktorskiej, reżyserskiej i producenckiej, no ale też po prostu z obserwacji społecznych, zarówno społeczeństwa amerykańskiego w ogóle, tego, jakie one przemiany tam zachodzą, ale też znajomości tych nagród, wiedzy, jakimi prawami się rządzą i w jakich sferach rządzi polityka, a w których no, rządzi zwykły lobbying, no bo no, nie oszukujmy się, to też ma miejsce i czy to jest coś okropnego, coś złego, nie mnie oceniać. No to zacznijmy te spekulacje, przewidywania oscarowe od absolutnie najnudniejszej kategorii w tym roku, która jest, no nie wiem, jedną z najważniejszych kategorii, a w tym roku wypada niebywale blado. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz była to tak nijaka kategoria. Najlepszy aktor pierwszoplanowy. Mamy tam Bradleya Coopera za Maestro, Colmana Domingo za film Rustin, Paula Giamattiego za The Holdovers, Killiana Murphy'ego za Oppenheimera i Jeffreya Wrighta za American Fiction. I jeśli chodzi o to, jak to się potoczy, kto wygra, no to tutaj raczej karty są rozdane i będzie to Killian Murphy. No bo nie dość, że wygrał nagrodę BAFTA, to jeszcze wygrał nagrodę Screen Actors Guild i ogółem no, ludzie się zachwycają tą kreacją i to, że on w tym filmie bardzo popularnym w tym roku był bardzo mocny, no to to jest raczej dość oczywiste. To jest taki klasyczek, taki pewniak. No i raczej w tej kwestii niewiele się zmieni. Nie widzę tego scenariusza, w którym mogłoby się to na finisarzu zmienić. No jak gdybym głosował, to nie jest łatwe głosowanie. W sumie nie wiem, na kogo bym zagłosował. Chyba jednak suma summarum mój głos by padł na Bradleya Coopera za Maestro. I ja wiem, Maestro w tym roku jest tak traktowane trochę po macoszemu. Jest takie poczucie w branży hollywoodzkiej, że Bradley Cooper poszedł trochę za mocno i za daleko. I za bardzo mu zależy na tym Oscarze. I widać, jak bardzo on chce dostać tego Oscara, więc tym bardziej za to nie dostanie. Być może tak jest i ja może się nawet z tym zgadzam, ale wciąż uważam, że Maestro to jest piękny film i on stworzył świetną rolę. Nie dość, że świetną rolę z perspektywy oglądanego filmu, no to coś, co Akademia przecież kocha i uwielbia, to że on naprawdę przypomina tego Leonarda Bernsteina i jest w tym wiarygodny i to jest moim zdaniem urzekające, no ale jednak nie. No, Killian Murphy, który jest smutny, bo stworzył bombę, tutaj jednak zwycięża i w sumie on jest dobrym aktorem, no to też mu się należy, tak bardziej za Peaky Blinders, ale niech ma za tego Oppenheimera. Pozostając dalej w kategoriach aktorskich, aktor w roli drugoplanowej. I tam mamy do wyboru, Akademia ma do wyboru. Sterling K. Brown za American Fiction, Robert De Niro za Killers of the Flower Moon, Robert Downey Jr. za Oppenheimera, Ryan Gosling za Barbie i Mark Ruffalo za Poor Things. No i tutaj podobnież jak w kategorii pierwszoplanowej, pewniakiem z tych przewidywań i obserwacji zdaje się być Robert Downey Jr., bo i też ma nagrodę BAFTA, i też ma nagrodę Screen Actors Guild. No i w sumie ten Oppenheimer, no to była właśnie taka, tak trudno wskazywać, kto jest głównym bohaterem. Czy ten bohater, którego nazwisko jest w tytule i obserwujemy go przez większość filmu, czy ten drugi bohater, który jest antagonistą wobec niego i obserwujemy go przez mniejszą, ale też trochę połowę filmu. No i Robert Downey Jr., no jest ukochany, to jest piękna historia, comeback story, od zera absolutnego, aresztowanego, po bohatera, który wrócił w tych filmach Marvela i sobie zarobił. I wreszcie po tych filmach Marvela ma jakąś rolę, w której może się pokazać aktorsko. No to to jest coś, co Hollywood kocha. Jak gdybym głosował w tej kategorii, no to dla mnie tutaj jednoznacznie i definitywnie. Wszystkich zjada Ryan Gosling za Barbie, bo to jest, no to mówię, to już o tym mówiłem przy okazji Barbie. Genialna kreacja komediowa z elementami dramatycznymi i też jest to popis Goslinga, którego no nie widziałem. Nie widziałem od lat i utwierdza mnie w tym przekonaniu, że on jest diabelnie, on jest piekielnie utalentowanym aktorem i myślę, że odpowiada w sporej mierze za duży sukces filmu Barbie, mimo że niewiele osób mu dawało szansę. To jednak no Ryan Gosling moim zdaniem kradnie ten film, kradnie tę rolę i wypada o wiele lepiej, o wiele ważniej niż Robert Downey Jr., ale no cóż, niestety Ryan Gosling wiódł spokojne życie zawodowe i nie pojawiał się w filmach superbohaterskich, więc no nie należy mu się aż tak. Pozostańmy w tych kategoriach aktorskich. Aktorka pierwszoplanowa i tutaj ja muszę powiedzieć, że w porównaniu z tym, jak nudna jest kategoria aktorska męska, tak kobieca jest jedną z najbardziej wyrównanych znowu, chyba od lat. I trudno jest mi wskazywać faworytów. No, może bym wykreślił z tego zestawienia Annette Bening za film Niad, bo to trochę nie rozumiem tej kandydatury. Znaczy film jest spoko i ta rola aktorska też jest spoko, ale w żadnym stopniu nie dorównuje tym czterem pozostałym kreacjom, które są w tej kategorii, bo mamy także Lily Gladstone za właśnie Killers of the Flower Moon, mamy Sandra Hüller za Anatomię Upadku, mamy Carey Mulligan za Maestro i mamy Emma Stone za Biedne Istoty. I ponieważ pierwszy z tych filmów, który widziałem, to był Maestro, no to byłem pewien, że po tym, co pokazała Carey Mulligan, no to ona będzie wręcz faworytką w tej roli, a później się okazało i ten Scorsese, i te Biedne Istoty, i ta Anatomia Upadku. I okazało się, że to jest niebywale zacięta walka. Jeśli chodzi o to z perspektywy, kto wygrać powinien, bo z perspektywy, na kogo bym zagłosował, to dla mnie to jest niebywale trudne i w sumie nie wiem, czy bym na kogokolwiek tutaj zagłosował, to patrząc i przewidując, jak to się może zdarzyć, to jest też najbardziej wyrównany pojedynek ze wszystkich, dlatego że tutaj no, jest spory rozbrat pomiędzy tymi dwoma istotnymi częściami Amerykańskiej Akademii Filmowej, bo z jednej strony Brytyjczycy zagłosowali na Emma Stone i to jej przyznali nagrodę BAFTA, a Amerykanie zawiązani w Amerykańskiej Gildii Aktorów zagłosowali na Lily Gladstone za Killers of the Flower Moon. I to jest trudny wybór, dlatego że Emma Stone w sumie to jest genialna rola, to jest no mówię, zapadająca w pamięć, rewelacyjna rola, która pozostanie, która będzie definiująca trochę dla tej dekady, rola kompletna, rola spójna, doskonale wyważona, ale Lily Gladstone partneruje na ekranie świetnemu Robertowi De Niro, świetnemu Leonardo DiCaprio i trochę ich przyćmiewa i to jest naprawdę ogromna, ogromna umiejętność. Ktokolwiek poza Annette Bening wygra w tej kategorii, będę tym faktem usatysfakcjonowany i będę uważał, że się należy. Ale uważam i tak po cichu podejrzewam, że jednak ta statuetka powędruje w stronę Lily Gladstone i tutaj mogą zadecydować te czynniki polityczne, bo jednak Killers of the Flower Moon jest filmem istotnym z perspektywy politycznej, jest filmem istotnym z perspektywy społecznej, opowiadając historię no, brutalnych i okrutnych, systemowych wręcz mordów dokonywanych na społeczności amerykańskiej, tej przez białych osadników, no już po jakimś tam czasie od faktycznego osiedlania się tam. Jest to film świetny, niejednoznaczny i ważny. Patrząc na to z tej perspektywy, że w zasadzie w kategoriach aktorskich nigdy żadna osoba pochodzenia natywnego amerykańskiego tej statuetki nie otrzymała, poza legendarnym Marlonem Brando, który odebrał ją i odmówił rękami amerykańskiej aktorki właśnie tegoż pochodzenia, no to wydaje się to być nawet pięknym, nawet trochę poetyckim wynagrodzeniem. Poza tym jej się w tej kategorii to po prostu należy. No i zostaje jeszcze czwarta kategoria aktorska. Najlepsza aktorka drugoplanowa. No i tu trochę wracamy do tej nudy aktorów męskich, no bo mamy Emily Blunt za Oppenheimera, mamy Daniel Brooks za The Color Purple, mamy America Ferrera za Barbie, mamy Jodie Foster za Niad i Davin Joy Randolph za The Holdovers. I to prawdopodobnie ta statuetka powędruje do Davin Joy Randolph, no bo znowu nagrodzona na BAFTA, nagrodzona na Screen Actors Guild i przez pryzmat tego, jak nijakie są wszystkie pozostałe nominowane, a jak Davin Joy Randolph była niewątpliwie najsympatyczniejszym i najprzyjemniejszym elementem filmu, którego średnio trawię The Holdovers, no to na nią także bym zagłosował. Zaglądając dalej w przewidywaniach oscarowych, w kolejności alfabetycznej, ale po angielsku, na C jest cinematografii, czyli zdjęcia. El Conde, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer i Poor Things. No to znowu, tutaj jest to jedna z lepszych kategorii i w każdym z tych filmów te zdjęcia były no obłędne. Nawet w tym El Conde, które było przeciętnym filmem, ale był ładnie nakręcony. No, może nie był to nawet najładniejszy film czarno-biały w tym roku, ale był naprawdę solidnie nagrodzony. To, że jest nominowany, to jest zaskoczenie. No i jednak wszystko wskazuje na to, że zwycięży Oppenheimer, dlatego że Hoyte von Hoytema, utalentowany, świetny operator. Tutaj to jest to film Nolana, który będzie zgarniał praktycznie wszystko. No nie mam złudzeń, że to jest ten rok Nolana i te kategorie techniczne też będą należały do Nolana z pewnymi wyjątkami. Oppenheimer został doceniony na BAFTA, Hoyte von Hoytema zasługuje na docenienie i wydaje mi się, że jednak ten rozgłos wokół Poor Things, które mogłoby najmocniej zagrozić i te zdjęcia Robiego Ryana, no mogły się nie przebić do tej świadomości, mimo że są świeże, są bardzo, ale to bardzo kreatywne, zaskakujące, a zarazem niebywale pasujące i spójne do tego filmu. I znowu chcę powtórzyć, jak wysoki poziom jest w tym roku, że Maestro Matthew Libatica, który jest chyba najlepiej nakręconym filmem Matthew Libatica, a on again jest świetnym operatorem, czy Killers of the Flower Moon, który też jest piękny i zjawiskowy, nie są do końca brane pod uwagę w tym zestawieniu. Tak silne są zdjęcia w tym roku, ale z drugiej strony zdjęcia to jest ta kategoria, co do której, jeśli chodzi o nominowane filmy, rzadko kiedy można mieć jakieś wątpliwości. Jeśli chodzi o zwycięstwa, też większych kontrowersji w tej kwestii nie ma. Costume design, czyli kostiumy, tu jest trudny wybór, ponieważ tak naprawdę kostiumy w Oppenheimerze były bardzo, ale to bardzo nudne, bo to co tam były, garnitury, czy też w tej jednej scenie, kiedy kostiumem był brak kostiumów, to gdyby tutaj zwyciężył Oppenheimer takim klasycznym zwycięstwem wszystkich kategorii technicznych, to byłoby spore nieporozumienie, ponieważ biedne istoty są obłędne w tych kieckach, w tych kostiumach, w tym odwzorowaniu tego steampunku, nie steampunku, odwzorowaniu tamtej epoki. Niebywale trafiają w pamięć i moim zdaniem zasługują na wszelkie docenienie i wszelkie uznanie. I ponieważ są tak kreatywne i tak odmienne, no to zwyciężają z Barbie, która też przecież na tych kostiumach bardziej współczesnych no dominowała. W zestawieniu z Killers of the Flower Moon, czy też Napoleonem, który był, i w ogóle nie powinien się tutaj znaleźć, nawet w kategorii tych kostiumów, Trudno mi się w tej kwestii jakkolwiek wypowiadać. Wydaje mi się i chcę wierzyć, że tutaj Akademia podzieli mój głos, że to będzie solidne zwycięstwo dla biednych istot. Patrząc dalej, montaż, film, editing, trudna kategoria. Anatomia upadku, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer i Poor Things. No prawdopodobnie tutaj znowu na BAFTAch wygrał Oppenheimer, bo na BAFTAch Oppenheimer zwyciężał wszystko. No i jest to 3-godzinny film, który tak pędzi i robi takie stuk, tuk, 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 tuk i później jest cisza i to jest film z tej kategorii montażu, gdzie ten montaż jest zauważalny i w sumie nawet pod wieloma względami jest taki kreatywny i w sumie bardzo miło, że nam to robi, więc pewnie w tej kategorii wygra. Natomiast o wiele ciekawsze jest to, na co ja bym się zdecydował, przynajmniej tak uważam w przypływie swojego ego, bo miałbym problem wybierać pomiędzy Biednymi istotami a Killers of the Flower Moon, bo oba te filmy są moim zdaniem świetnie pomontowane, świetnie czują swoje momenty. Poor Things może nawet trochę lepiej, ponieważ montaż filmów komediowych jest o wiele trudniejszy niż filmów dramatycznych, ale jednak jeśli chodzi o Killers of the Flower Moon, to jest to film, który pozostawia z bardzo, ale to bardzo rzadkim uczuciem, mimo że trwa 3 godziny, to pozostawia z uczuciem niedosytu, jakimś takim poczuciem, że chciałoby się więcej i jest to całkowicie intencjonalne i z tyłu głowy wiemy, że to więcej jest niepotrzebne, ale chcemy tego więcej i więcej. Oczywiście klasyczna montażystka Martina Scorsese, Thelma Schoonmaker odpowiada za montaż tego filmu. I patrząc na wszystkie inne pozostałe, jeżeli punktem odniesienia są filmy Martina Scorsese, to jest jej jeden z najlepiej zmontowanych filmów. Więc nawet pomimo mojej olbrzymiej sympatii do Poor Things, jednak nagrodziłbym tutaj Killers of the Flower Moon. Patrząc dalej, make-up and hairstyling, czyli patrząc dalej na make-up i fryzury, no to mamy do wyboru Golde, Maestro, Oppenheimer, Poor Things oraz Society of the Snow. I tutaj wydawać by się mogło, że pewniakiem w tej kategorii powinien być Kazuhiro za Maestro. I tutaj to jest taki problem, że Kazuhiro jest chyba najlepiej znanym, najlepiej rozpoznawalnym makijażystą, make-upistą, twórcą wszelkich masek i tak dalej, obecnie pracującym w Hollywood. I Maestro jest jego świetnym dziełem. Jest jedną z lepszych jego kreacji. Powiedziałbym, zaryzykowałbym tezę, że wyszedł mu lepiej niż te Darkest Hour i Gary Oldman w roli Winstona Churchilla. Ale no, on już ma te statuetki na swoim koncie, więc odpowiedzią i w kontrze do tego jest Poor Things, które ma no, też obłędne są te makijaże, obłędne są te fryzury, obłędna jest ta cała reszta. I to powinno wygrać. I na BAFTAch wygrało. I są spore szanse, że to wygra, ale też nominowany jest tutaj Oppenheimer. I teraz, jakie były fryzury? No, niewiele było tych fryzur, bo były raczej kapelusze. Jakie były makijaże? No też niewiele. Znaczy, no, jest ta scena, jak Cillian Murphy jest taki smutny i ma takie oczy podkrążone jak pewien minister i to jest takie smutne. Nie, chcę wierzyć w racjonalność tego zwycięstwa Oppenheimera, które pewnie nastąpi, więc tutaj raczej biedne istoty w cuglach to wygrają. Przechodząc dalej, muzyka. American Fiction, Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia. Co ten film tutaj robi? A, no tak, muzyka była Johna Williamsa, więc po raz 50. chyba czwarty. Tą nominację sobie dostanie. Mamy Killers of the Flower Moon, mamy Oppenheimera i mamy biedne istoty. No i tutaj, mimo że American Fiction i ta ścieżka dźwiękowa była najlepszym elementem tamtego filmu i ja kocham i uwielbiam jazzowe ścieżki dźwiękowe, no to jednak w kontekście dopasowania do filmu i budowania tego nastroju byłbym rozdarty pomiędzy Killers of the Flower Moon z ostatnią ścieżką dźwiękową zmarłego Robiego Robertsona, a biednymi istotami z lekkim, delikatnym przeważeniem na Poor Things. No bo jednak tam ten klimat wyobcowania takiego czegoś dziwnego, nie z tego świata, działa kompletnie na wyobraźnię i bardzo mocno to jest wzmagane przez muzykę. A co zwycięży? No pewnie Ludwig Göransson i Oppenheimer, no bo tam jest ta muzyka i to robi takie tik-tak, 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 a później jest bwa, później jest cisza, później jest znowu bwa. No jest to majestatyczne, jest to ogłuszające i otępiające w IMAX-ie. No Ludwig Göransson, no ja nie umiem tego wyjaśnić. No, naprawdę, chciałbym umieć to wyjaśnić, ale ja nie rozumiem. W pewnych aspektach rozumiem, z czego wynika ten sukces z Oppenheimera. W aspekcie muzyki jest mi to bardzo, ale to bardzo trudno wybronić, więc nawet nie próbuję. Production design, skoro pozostajemy w tych kategoriach technicznych, no to tutaj wydaje mi się, że to może być jedna z kolejnych kategorii, w których rzutem na taśmę biedne istoty mają szansę coś wyszarpać Oppenheimerowi, no bo znowu z perspektywy production design nie było tam zbyt wiele takich przebijających się na pierwszy plan rzeczy, a Poor Things to z kolei film, który ma obłędną jakość produkcji, obłędną scenografię, obłędne te wszystkie rzeczy, które widzimy na ekranie, ten Paryż, ten statek, to wszystko i że to było budowane i że to wszystko jest takie dziwne i piękne i to jest, no to jest jedno z arcydzieł, jeśli chodzi o scenografię i jest naprawdę zachwycające. I tutaj znowu wyjątkowa szkoda, że biedne istoty wyszły w tym samym roku co Barbie, bo niektórym ludziom się mogą kojarzyć podobnie, bo w Barbie to było równie ciekawe, równie fascynujące, równie specyficzne, ale jednak w Poor Things to zostało wykręcone do 11, a w tym Oppenheimerze, no to ja absolutnie, ale to absolutnie nie jestem w stanie zrozumieć, co tam mogłoby zachwycać. Próbowałem to trochę robić w kolejności alfabetycznej, ale później stwierdziłem, że są te kategorie, które są ciekawsze w wyścigu i są te kategorie, które są ważniejsze. Dlatego teraz przechodzimy do tych najważniejszych, tych, na które najwięcej ludzi zwraca uwagę. I zacznę od mojej ulubionej kategorii, bo jest to najmniej zrozumiała kategoria przez całe środowisko filmowe, czyli najlepszy dźwięk. Kategoria, która już była kompletnie niezrozumiana w czasach, kiedy to były dwie osobne kategorie, sound mixing i sound editing. I okazuje się, że ludzie pracujący w świecie filmu kompletnie nie mają pojęcia, czym się różnią te dwie kategorie, więc połączą no to w jedną zbiorczą kategorię najlepszy dźwięk. I teraz ja dalej nie wiem, czy oni do końca wiedzą, co to znaczy. Kiedy ten dźwięk jest dobry, a kiedy jest niedobry, kiedy to jest kwestia muzyki, kiedy to jest kwestia reżyserii, a kiedy to jest kwestia faktycznie genialnego dźwięku. I ponieważ trochę nie rozumiem i ponieważ trochę nie wierzę w tę akademię, to ten wybór, który powinien być oczywisty, tutaj kompletnie nie jest oczywisty. A dlaczego w nich nie wierzę? Dlatego, że biedne istoty, które miały rewelacyjny dźwięk, pomimo jeszcze rewelacyjnej ścieżki dźwiękowej, nie są w ogóle w tej kategorii nominowane. Jest The Creator, jest Maestro, jest Mission Impossible, Dead Reckoning Part 1, jest Oppenheimer, jest Strefa Interesów. I wydaje mi się, że to także jest całkiem zacięty pojedynek. Nie dlatego, że tutaj są jakieś wyrównane filmy, dlatego, że Strefa interesów jest absolutnie genialnym, jest obłędnym filmem, który no, w sposób rewelacyjny i nietypowy, nieoczywisty utylizuje ten dźwięk, dźwięki tła do opowiedzenia historii. Zaryzykowałbym tezę, że to, co w tym filmie słyszymy, czego nie słyszymy, jak to jest skonstruowane, jest o wiele, wiele, wiele ważniejsze niż to, co my oglądamy na tym filmie, który jest wizualnym medium. I to jest absolutne arcydzieło tego dźwięku, które oglądane w tej sali kinowej jeszcze bardziej potęguje ten efekt. I to powinien być bardzo łatwe zwycięstwo. Natomiast jest Oppenheimer, który był głośny i robił takie tik, 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 a później robił ciszę. No i można było ten dźwięk zauważyć. To, co działa na korzyść Strefy Interesów, no to tutaj, po pierwsze to, że ten film wygrał BAFTA, ale to jest, Strefa Interesów to jest film brytyjski, a BAFTA to są nagrody brytyjskie. Ale też to, że trochę mitologia tego filmu, trochę to, że Glazer pracował nad tym filmem 10 lat, to robi na ludziach wrażenie, jeżeli ten efekt widać. Natomiast to, co w Strefie Interesów Johnny Byrne i ten Wheelers, którzy są za to nominowani w kwestii dźwięku, robili, jaką robili szczegółową specyfikację tego świata przedstawionego, jak chcieli odwzorować ten świat i chociaż się to nie narzuca na pierwszy rzut oka, czy też ucha, że tego nie słychać w tak oczywisty sposób, ale jednak ma ogromne znaczenie, to może zadziałać trochę na korzyść tego filmu. Niestety raczej Oppenheimer wygra, no bo był głośny i robił Kolejna kategoria, która bywa podobnie, średnio zrozumiała przez krytyków, przez akademię, czyli efekty specjalne. I w zależności od tego, jaki to jest rok i w zależności od tego, jak filmy się ułożą, to zazwyczaj chodzi o to, który film miał najdroższy budżet i mógł zainwestować w jak najwięcej grafików komputerowych, żeby to było jak najciekawsze, jak najbardziej bogate, jak najbardziej realistyczne, a czasami chodzi o to, kto miał najlepsze skoki kaskaderskie. No niestety, taka jest ta zasada. I w tym roku nominowani są The Creator, Godzilla Minus One, Guardians of the Galaxy, Mission Impossible The Reckoning Part 1, Napoleon. I teraz chcę, żebyśmy mieli jasność. Wśród tych pięciu kategorii mamy te pięć rozumień tego, czym są efekty specjalne. I teraz, żebyśmy mieli jasność, jasne, wszystko to wpada w efekty specjalne i w sumie cieszy, że nie ma tutaj tak typowo oczywistych filmów o efektach specjalnych, które są bardzo mocno komputerowe. No ale tak, mamy tego The Creatora, który ze stosunkowo niskim, no jak na takie warunki, niskim budżetem robi całkiem wiarygodne, realistyczne efekty specjalne komputerowe. Mamy Godzilla Minus One, które z perspektywy grafiki wizualnej, efektów specjalnych jest filmem niszowym, niskobudżetowym, a robi to piorunujące wrażenie i w dodatku stwarza gigantyczny, olbrzymi hołd dla tej oryginalnej Godzilli. Mamy Strażników Galaktyki, czyli Marvel i animowane zwierzątka, fajnie. Mamy Mission Impossible, Dead Reckoning, Part 1, no i to jest kategoria kaskaderska, no bo jednak trochę za to, że Tom Cruise robił bardzo, ale to bardzo niebezpieczne rzeczy i się nie zabił i to jest w sumie duże osiągnięcie i że w sumie ten most wysadzili, mimo że nie w Polsce, ale wysadzili ten most i to jest spektakularne i to jest fajne. No i mamy tego Napoleona, gdzie jakkolwiek nienawidziłbym tego przyznać, to sceny batalistyczne, sceny walki w tym filmie no, robiły spore wrażenie. To jest jedyny moment, za który można Napoleona docenić. I to, co jest najbardziej zdumiewające i sprawdzałem dwa razy, czy przypadkiem coś mi się nie wycięło, w tej kategorii nie ma Oppenheimera, który jak najbardziej mógłby zasługiwać na tę kategorię efektów specjalnych i jeszcze zwłaszcza z tym trochę delikatnym fetyszyzowaniem Christophera Nolana, że on to w ogóle komputera w tych swoich efektach nie używa i w ogóle nie było tam żadnego komputera, co nie jest do końca prawdą, no ale okej, trzymajmy tę narrację. Więc tutaj, prawdę mówiąc, jest mi bardzo trudno stwierdzić, co może wygrać i w sumie nie obchodzi. Znaczy nie, obchodzi mnie, bo chciałbym, żeby ten mały, skromny, utalentowany zespół z Godzilla Minus One zwyciężył, bo im się należy, bo to jest naprawdę ładnie zrobiony, efekciarsko zrobiony film. Ale jeżeli największym osiągnięciem w tej kategorii będzie wysadzenie mostu i niezabicie Toma Cruise'a, no to nie będę tym faktem specjalnie zaskoczony. No nie, może trochę będę zaskoczony, ale nie aż tak zaskoczony, jak powinienem być. No i teraz docieramy do samego mięska, jeśli chodzi o najlepsze kategorie, a czy też najbardziej znane. Zacznijmy od tej, która jest moją ulubioną kategorią, ponieważ jest najbardziej miarodajną. To znaczy, tak jak mamy powiedzmy takie festiwale, na których jest pierwsza nagroda i druga nagroda, że tam Złota Palma i nagroda Grand Prix dla najlepszego filmu i dla drugiego najlepszego filmu, tak w ostatnich latach, pomijając to, że Best Picture jest dla najlepszego filmu, no to jeszcze mamy najlepszy film międzynarodowy. I to jest bardzo ciekawa kwestia, dlatego że no to są te filmy, które no nie są w języku angielskim, może czasami są, ale raczej nie są w języku angielskim i to są te filmy z całego świata, spoza Ameryki, które zasługują na uwagę i niejednokrotnie są to filmy lepsze niż te wszystkie pozostałe, które są nominowane w tych kategoriach. No jako punkt widzenia europejski, no to mam pełne prawo tak uważać. Natomiast, mimo że jest to moja ulubiona kategoria, to jest to też najnudniejsza kategoria, jaka jest na Oscarach, dlatego że ona jest najbardziej przewidywalna i to już od wielu lat, dlatego że takim świetnym wyznacznikiem tego, jaki film otrzyma statuetkę dla najlepszego filmu międzynarodowego, no to jest to ten film, który jest nominowany we wszystkich innych kategoriach. No i zdarzają się takie sytuacje, kiedy więcej niż jeden film zostaje nominowany. Tak było na przykład w przypadku Drive My Car w zeszłym roku, kiedy też była konkurencja, tak było, nie wiem, jak była Roma i Zimna Wojna. To się zdarza. Ale zazwyczaj jeden z tych filmów bardziej dominuje, jak na przykład w przypadku Romy, czy w przypadku Drive My Car, że ma tych nominacji więcej. No i w tym roku ta kategoria jest tym bardziej nudna, ponieważ Francuzi skrewili i nie nominowali Anatomię upadku, tak to byłby wyrównany pojedynek. No i wszystko wskazuje na to, że raczej zwycięzcą w tej kategorii będzie Strefa Interesów Jonathana Glazera. No i słusznie, ja nie mam w tej kwestii nic do dodania. No, jeżeli tutaj nie wygra Strefa Interesów, to zacznę się poważnie zastanawiać nad problemem antysemityzmu w Stanach Zjednoczonych, bo tylko taki powód bym tutaj znajdował. Idąc dalej, kategorie scenariuszowe. No i tu się robi już w zasadzie ciekawie. Tu już się robi tak, że można się co nieco pozastanawiać. Scenariusz adaptowany. Tam mamy do wyboru American Fiction, Barbie, Oppenheimer, Poor Things i Strefa Interesów. I to chociaż uwielbiam Strefę Interesów, to scenariuszowo wiem, że ten film, no, moim zdaniem reprezentuje ten sam poziom, ale tu już wchodzimy w jakieś takie niuanse, różnice pomiędzy scenarzystą a reżyserem, bla, bla, bla. To raczej niestety ten scenariusz nie jest tą najbardziej oczywistą kwestią w Strefie Interesów, która by się narzucała na pierwszy rzut oka. I dokładnie identyczna sytuacja jest z Oppenheimerem Christophera Nolana i rozumiem, że to jest rok Christophera Nolana, ale przyznawanie mu nagród scenariuszowych za jego naprawdę liche, trochę trącące amatorszczyzną, którą jest w stanie przykryć niezłą reżyserią, to by było naplucie w twarz ludziom, którzy faktycznie umieją sklecić dwa zdania albo potrafią napisać zdanie, które mogłaby wypowiedzieć jakaś kobieta, więc jednak wierzę, że to się nie zdarzy. Więc co mamy tutaj? Co zostaje? Mamy American Fiction, które no w tej kategorii ma największe szanse, żeby coś gdzieś tam zdobyć i rzeczywiście tutaj można byłoby niejako po cichu na to liczyć. Ja ze swojej własnej perspektywy chciałbym i prawdopodobnie bym zagłosował na Tonego McNamara za Biedne istoty, bo ten scenariusz jest niby prosty w swojej historii, ale jak ja kocham, jak ja uwielbiam budowanie świata językiem. To już mówiłem przy okazji Biednych istot. Dla mnie ten scenariusz jest świetny i wydaje mi się, że w czytaniu też byłby świetny i doskonale pokazuje to, o co chodziło, więc dla mnie byłby to Tony McNamara, a prawdopodobnym zwycięzcą wydaje się mi być mimo wszystko Barbie. Napisana przez Gretę Gerwig i Noah Baumbacha, no to żeby nie było, że ja uważam, że ten film nie zasługuje na tę statuetkę. Nie. Barbie jest świetnie napisanym filmem. Jest filmem komediowym, który niebywale śmieszy. Jest filmem dramatycznym, który też wzbudza te emocje. Jest jednym wielkim product placementem, obśmiewającym product placement. To jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo zręczny scenariusz. Ale elementem dodatkowym, który działa na korzyść tej nominacji, jest to, że był wielki płacz, zgrzytanie zębów, że Greta Gerwig nominacji do Oscara za reżyserię nie dostała. Więc można byłoby ją nagrodzić za scenariusz. Dlaczegoż by nie? Ja się z tym zgadzam. Nagródźmy ją za scenariusz i Noah Baumbacha także. I gdy Oscara za scenariusz dostają komedię, to mi się wydaje, że jest to jakieś takie wynagradzanie tych krzywd, kiedy komedie, zwłaszcza te pisane, są trochę niedoceniane. Natomiast jeśli chodzi o najlepszy scenariusz oryginalny, no to tutaj bardzo bym nie chciał, żeby komedia dostała ten scenariusz, bo jedyną komedią w tym zestawieniu jest The Holdovers i nie rozumiem za bardzo. W sensie, to jest film, który jest taką retromanią, fascynacją tą nową Anglią i ten scenariusz tam był. No, są takie mądre zdania, które wypowiadają tacy mentorzy i to jest takie monumentalne i są te takie ładne sceny, które no, na tych Oscarach będą ładnie wyglądały, jak będą przypominali. To jest, no, nie, raczej nie. Nie chciałbym, żeby The Holdovers wygrało. Jest także Maestro, scenariusz Bradley'a Coopera, niezbyt niezły. Jest May December, który jest ciekawym scenariuszem, ale ponieważ ten film nie ma żadnej innej nominacji, to byłbym zaskoczony. Jest Past Lives, Celine Song i to jest No nie, no scenariusz jest fajny, ale prosty, ale taki bez fajerwerków. Dlatego chcę wierzyć, że Akademia tutaj podążyłaby za moim śladem i też za śladem brytyjskich nagród filmowych, europejskich nagród filmowych i wyróżnią Justin Trudeau i Artura Harariego za Anatomię Upadku. Bo ten scenariusz, znowu, to odwołam się do swojej recenzji Anatomii Upadku, jest prosty, jest wpadający w ten schemat, który znamy z tego typu filmów, a zarazem jest świetnie wyegzekwowany. To jest pisać tego typu filmy, to jest wysoko zawiesić sobie poprzeczkę i przeskoczyć tę poprzeczkę, to jest wysoka sztuka i wydaje mi się, że to zasługuje na wyróżnienie, zwłaszcza, że jest to scenariusz, który bazuje w dwóch językach, a pomimo to jest w stanie przekazać wiele, wiele, wiele różnych treści. Nawet w trzech językach figuruje i to jest po prostu bardzo dobry scenariusz, bardzo solidnego filmu. Należy się jak najbardziej. No i teraz dochodzimy do dwóch kategorii. Tak jak mówiłem przy okazji, że film międzynarodowy to jest takie Grand Prix, taka druga nagroda dla tego filmu, który jest gorszy wyłącznie dlatego, że nie jest filmem amerykańskim. Tak de facto takie pierwsze miejsce i drugie miejsce to jest kategoria najlepszy film i najlepsza reżyseria. I z perspektywy europejskiej kina autorskiego to zawsze budzi takie spore wątpliwości. Jak jakiś film może być najlepszym filmem i nie wygrać najlepszej reżyserii? Bo wielokrotnie w historii te dwa filmy, po prostu te dwie kategorie były zgarniane przez te same dzieła, czy tego samego twórcę, czy też producenta i reżysera tego samego filmu, ale to się zmieniło w roku 2010, kiedy zmieniono system głosowania, no i w kategorii Best Picture jest głosowanie preferencyjne, a w kategorii Najlepszy Reżyser zwycięża ten, kto ma najwięcej głosów. Więc zazwyczaj to, kto zwycięża w reżyserii, jest dobrym odzwierciedleniem tego, na który film oddano najwięcej głosów. I tutaj no raczej niestety wszystko wskazuje na to, że to jest rok, kiedy wreszcie po wielu latach czekania na swój wielki sukces zostanie nagrodzony Christopher Nolan, który zasługi dla budowania Hollywood ma olbrzymie, no i to też ma jakieś znaczenie, no i dopiął ten projekt i to też ma znaczenie, no i ma to BAFTA i ma to Directors Guild Award i najlepsza reżyseria już od lat, dosłownie od kiedy zmieniono ten sposób głosowania na Best Picture, wreszcie najlepsza reżyseria zaczęła się liczyć jako kategoria. I tam zawsze jest najcięższy wyścig. Tam zawsze jest, już samo bycie nominowanym jest ogromnym wyróżnieniem w tej kategorii. Moim zdaniem jest ważniejszym wyróżnieniem niż zwycięstwo w innych kategoriach mogłoby być. I patrząc na tegoroczną kategorię, oczywiście, że są nazwiska, których brakuje, ale trudno mi znaleźć kogokolwiek, kto by nie zasługiwał na miejsce. Najmniej moim zdaniem zasługuje na to miejsce ten właśnie Christopher Nolan, który, to nie to, że on nakręcił słaby film, mimo że on mi się nie podobał, po prostu w kontekście tego, co pokazali pozostali twórcy, no to on wypada najsłabiej. On wypada tam no, najbiedniej. No, totalnie prędzej bym nagrodził Martina Scorsese, który no, znowu, po tylu latach swojej kariery, robi jeden z najlepszych filmów w swojej karierze, opowiada tę historię w sposób, który tylko on jest w stanie pokazać. I robi to, robi to genialnie. Wymieniłbym też tutaj Anatomię Upadku Justin Trudeau, bo to jest film z nieoczywistą reżyserią, która wyciąga ten świetny scenariusz jeszcze wyżej i w górę. I ten film niesamowicie mocno rezonuje. Ona jest młodą twórczynią, ale jest bardzo dojrzałą w pokazywaniu tego, co się dzieje na ekranie. Jest to genialne. No i mamy tych dwóch no, skarbków moich, czyli Jonathana Glazera za Strefę Interesów i Biednej Istoty Yorgosa Lanthimosa. No i Lanthimos stworzył swój najpełniejszy film. Być może, nie wiem jak się potoczy jego kariera, ale na ten czas jest to jego magnum opus, jego no, arcydzieło i film, który bardzo mocno zapisuje się w historii tego kina, ale prawdopodobnie Lanthimos jeszcze coś by sobie gdzieś tam ponakręcił, natomiast Jonathan Glazer ma tendencję do kręcenia jednego filmu co 10 lat. I więc z tych wszystkich filmów, które Glazer nakręcił, to ten też jest najlepszy i jak najbardziej na to zasługuje i wydaje mi się, że jest to kwestia stricte bardzo mocno reżyserska, że ten film tak mocno rezonuje i to jest taka kreatywna reżyseria, która jest w stanie wielu ludziom udowodnić w sposób nieoczywisty, nie taki autorsko oczywisty jak Lanthimos, co jest zadaniem reżysera i jak ten reżyser powinien postępować. Dlatego gdybym to ja oddawał głos, no to mój głos padłby na Jonathana Glazera za najlepszą reżyserię. No i wreszcie docieramy do kategorii dla najlepszego filmu. 10 nominowanych, zwycięzca teoretycznie może być tylko jeden, remisy się raczej nie zdarzają, nie powinny się zdarzyć, szanse na to są niskie, ale mogą się zdarzyć, kto powiedział, że nie. Patrząc na to, jak to wygląda z perspektywy pozostałych nagród, no to nie można na to patrzeć, dlatego że tutaj Oscary są pod jakim względem pionierskie, bo stosują metodę głosowania preferencyjnego, czyli nie zaznacza się jednego filmu, szeregowuje się od tego ulubionego do tego najmniej ulubionego i później się zlicza głosem i z tego tytułu niejednokrotnie zdarzają się zwycięstwa, że wcale nie te filmy, na które oddano najwięcej głosów, te, które by powielały rezultaty z najlepszej reżyserii, zwyciężają. Czasami zwyciężają filmy, no nieoczywiste, z tego drugiego, trzeciego miejsca. Te filmy, które były najmniej polaryzujące, najmniej osób umieściło je na dole listy, więc te głosy były jakby wzmocnione. No bo gdyby patrzeć na te pozostałe nagrody, no to też w kategorii najlepszego filmu powinniśmy mieć dominację Oppenheimera. A ja w to nie wierzę. Nie wierzę to z wielu powodów, dlatego że po pierwsze, od czasu, gdy wprowadzono zmianę w głosowaniu na najlepszy film, to taka sytuacja, w której ten najbardziej oczywisty, najbardziej typowany do zwycięstwa film rzeczywiście by wygrał w tej kategorii, to zdarzała się półtora raza. Chcę powiedzieć raz, dlatego że tak naprawdę w pełni tego słowa zdarzeniu zdarzyła się dopiero w zeszłym roku, w przypadku filmu Wszystko Wszędzie Naraz, który no, zdominował stawkę i zwyciężył w tej stawce i rzeczywiście najwięcej ludzi na ten film głosowało i też pomogło to, że te pozostałe głosy rozdzieliły się mniej więcej, tak podejrzewam, równomiernie pod te pozostałe dwa filmy, które wtedy były głośne, Duchy i Nichiren i Tar, więc to jakoś mogło na to wpłynąć. Tutaj tego problemu nie ma. A to półtora, o którym wspominałem, to też jest kwestia Parasite. Parasite też było takim filmem, który no prawdopodobnie najwięcej głosów na niego wpłynęło, ale to z drugiej strony było szokujące zwycięstwo filmu, który nie był filmem anglojęzycznym, nie był takim z tej zachodniej sfery, więc trochę Hollywood samo sobie sprawiło psikusa, tak pomyśleli, a dobra, raz na jakiś czas zagłosujmy na ten film nieamerykański i się opłaciło i wygrano. Więc nie sądzę, żeby Oppenheimer zwyciężył i też nie sądzę, żeby Oppenheimer był niebywale niepolaryzującym filmem. Znaczy, to nie jest film, który by znajdował się na dole listy u większości głosujących, ale myślę, że u wielu jest kinem środka. To na pewno jest film, który wiele głosujących widziało, podejrzewam, że najwięcej ze wszystkich głosujących widziało, więc będzie jakaś pokusa, żeby po obejrzeniu gdzieś go wysoko umiejscowić. Natomiast dla tych, którzy widzieli więcej filmów w tym roku, podejrzewam, że nie będzie to aż tak trudny wybór, żeby zepchnąć tego Oppenheimera na dół listy. Patrząc po nominowanych, to gdzieś się te głosy, te takie zazwyczaj ten wyścig dotyczy dwóch głównych filmów, no to jest to wyścig pomiędzy Oppenheimerem i Biednymi Istotami i myślę, że te głosy pomiędzy nimi się raczej rozłożą, kto by się spodziewał, że nie pomiędzy Barbie a Oppenheimera i będzie decydowało, kto bardziej lubi który z tych filmów, a raczej kto umieści film na drugim miejscu, no bo jeżeli, nie wiem, głosuję za Oppenheimerem, a grożą mu Biedne Istoty, no to nie umieszczę Biednych Istot na drugim miejscu, tylko może na trzecim, może na czwartym, a na drugim dam coś bezpieczniejszego. I vice versa. Plus Biedne Istoty są bardziej polaryzującym filmem, więc nie sądzę, żeby wygrały. Więc gdyby to ode mnie zależało, no to nie miałbym tutaj zbyt wiele problemów, żeby wskazać co, gdzie i jak powinno być umiejscowione. Na miejscu 10 byłoby The Holdovers, bo w ogóle nie rozumiem, co ten film robi w tym zestawieniu. Bez niego to nawet byłoby to lepsze zestawienie. Na miejscu 9 byłoby American Fiction z powodów, które wymieniłem na samym początku. Na miejscu 8 byłby Oppenheimer, dlatego że jest to średni film, no robi wrażenie, robi bwaj, jest spoko. No i od tego momentu zaczynamy listę dobrych filmów, nawet powiedziałbym, że świetnych filmów i na 7 miejscu znalazłoby się Past Lives, które no, robi wrażenie, jest fajnym filmem, jest bardzo spokojnym filmem, w kontekście pozostałych tych filmów jednak, nie wiem, za mało spektakularnym, za mało zmieniającym oblicze mojego życia, mimo że jest to film wzruszający i piękny, no to jednak dopiero na miejscu 7. Na miejscu 6 byłaby Barbie, bo to też film świetny, robiący spore wrażenie, ale nie tak mocne jak te pozostałe. No i od 5 miejsca zaczynają się robić problemy. Tu już wchodzą jakieś takie detale, szczegóły, trudne do zdefiniowania, ale umiejscowiłbym to także Killers of the Flower Moon, później Anatomia Upadku. Na 3 miejscu mimo wszystko Hate is gonna hate Maestro, a pierwsza 2 no to to już jest problem. I racjonalizowałbym sobie to tak, że głosowałbym za reżyserię na Glazera i Strefę Interesów po to, żeby umiejscowić ten film na drugim miejscu, a na pierwszym miejscu dać Biedne istoty, bo to są filmy równie wybitne moim zdaniem, chociaż tak skrajnie odmienne, że zestawianie ich ze sobą jest dziwaczne, a oglądanie ich zaraz po sobie też jest dziwnym pomysłem, a jednak na coś takiego się porwałem i było to wspaniałe doświadczenie kinowe. Natomiast zaglądając i zastanawiając się, jak będą głosować członkowie Amerykańskiej Akademii Filmowej, no to skoro wykluczyłem tak z tyłu swojej głowy, że Oppenheimer raczej nie ma szans na zwycięstwo w tej kwestii, no nie wierzę w tą aż tak kompletną dominację tego filmu. I Biedne istoty także nie mają raczej większych szans na to, żeby w tej kategorii zwyciężyć, no bo jednak jest ten Oppenheimer, no to tutaj mamy do czynienia z tymi takimi tak zwanymi czarnymi końmi, które mogą rozegrać tutaj jakieś pierwsze skrzypce. One będą podobne do moich sympatii, ale poza Maestro, no bo jednak ten Maestro strasznie po macoszemu został potraktowany. Więc wydaje mi się, że tak ku zdumieniu wielu, ta rywalizacja o ten Best Picture będzie uzależniona pomiędzy trzema filmami. Killers of the Flower Moon, Anatomia upadku i Strefa interesów. I trochę myślę o tej Strefie interesów wyłącznie przez pryzmat mojej własnej wrażliwości, bo trudno jest mi sobie wyobrazić sytuację, w której ktoś po obejrzeniu tego filmu nie umiejscowiłby go na szczycie listy, bo to jest kino przez bardzo duże K. Jest to imponujące kino i zasługuje na uznanie, ale też rozumiem, że może nie tak dużo ludzi ten film widziało, no bo jednak wiedząc o czym on jest, nagle pojawia się taka refleksja, że czy my na pewno chcemy ten film oglądać? Pewnie już widzieliśmy takich filmów wiele. No i tutaj jest ten element lobbingowy, że jednak Studio A24 mogło nie mieć się tak dużej siły przebicia w kwestii tego filmu. Zwłaszcza, że też mieli jeszcze do wypromowania Past Lives i to nie wyszło tak świetnie, więc raczej się nie łudzę. Chociaż bardzo bym chciał i moje serce mi mówi, że to powinna być Strefa interesów, to jednak rozum wskazuje na jeden z dwóch filmów. Anatomia upadku, no to jest podobnież jak Strefa interesów, film, który, jeżeli się rozumie trochę kino i docenia się też te proste koncepty, no to jest ten film, który bardzo trudno byłoby umiejscowić gdzieś tam niziutko, na dole listy. I on ma wiele elementów sukcesu, mimo że sam w sobie nie jest takim oczywistym filmem do zwycięstwa. I to może być jego siła. I to mogłaby być jego siła, gdyby nie fakt, że tutaj mogą delikatnie zwyciężyć elementy polityczne. I to może być ciche, delikatne, być może jedno z dwóch zwycięstw Killers of the Flower Moon. Dlatego, że niejednokrotnie, jeśli chodzi o wybory głosujących, no to tak w kontekście tych Oscar baitów i w kontekście tego, jak to niekiedy bywa postrzegane przez Akademię, różne grupy mniejszościowe, rasowe, ale też nie tylko, mają swój własny czas. Mają czas, kiedy jest wyjątkowy fokus i nacisk na nie położony. I ostatnie lata były raczej taką tendencją, ukłonem w stronę kina azjatyckiego. Zarówno azjatyckiego wywodzącego się z Azji, jak i doceniania wyjątkowo amerykańskich aktorów azjatyckiego pochodzenia. I Wszystko wszędzie naraz było rewelacyjnym filmem i nie śmiałbym sugerować, że zwycięstwo tego filmu w tej kategorii jest spowodowane tym, że bardzo mocny nacisk został położony na aspekty, no właśnie, wywodzące się z Azji. No ale nie ma co udawać, że w jakiś sposób to na to wpłynęło, bo na pewno wpłynęło, to nie ulega żadnej wątpliwości. A jeśli chodzi o oddawanie zasług tej pierwszej, natywnej, oryginalnej społeczności amerykańskiej przez amerykańskie kino, to zazwyczaj to wypadało blado, zazwyczaj to wpadało w tą typową kategorię klasycznego Oscar baitu, a filmów, które byłyby zrobione na porządnie i nie traktowały tej historii po macoszemu i robiły to w sposób świeży i zaskakujący, nie było tak dużo. Dawno nie było i być może w najbliższym czasie nie będzie. Tak dobrej okazji, żeby jakieś te dawne, minione krzywdy wynagrodzić właśnie tym, którzy tak wiele, potomkom tych, którzy tak wiele przez lata wycierpieli. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale pewien co do tego absolutnie nie jestem. I to jest rzecz, którą chciałem powiedzieć w sumie na sam koniec, że to był bardzo dobry rok dla kina. I to są bardzo, bardzo mocne Oscary, bo pomimo tych pewnych oczywistych kwestii w tych kategoriach aktorskich i tak dalej, to wśród wielu tych kategorii trudno znaleźć takiego pewniaczka. I przy wielu tych kategoriach nie obraziłbym się żadnego zwycięzcy, bo wszyscy wydają się zasługiwać na to podobnie. No poza tym Oppenheimerem, ale to ja mam personalny problem z tym filmem. Ja wiem, że ten film się podobał. Ale to był bardzo równy, bardzo dobry rok dla kina, który będzie niebywale mile wspominany przez najbliższe lata. A jak to będzie? Suma summarum. Jak to się okaże? Czy może jednak Strefa Interesów wygra? No nie wiem, czy życzyłbym sobie tego. To dowiemy się podczas 96. gali rozdania Oscarów. W tym roku wyjątkowo wcześniej, bo to się zaczyna zaraz o północy, a nie tak jak zwykle o 2:30, więc warto śledzić. Zapowiada się... No nie, no jak jest w sumie, jak są dobre nominacje, to gala bywa nudna, ale z drugiej strony prowadzi Jimmy Kimmel, a Jimmy Kimmel praktycznie za każdym razem, jak prowadzi Jimmy Kimmel, to dzieją się bardzo dziwne, nieprzewidziane rzeczy, więc dla samego Jimmy'ego Kimmela i jego nieumiejętności kontroli nad sytuacją warto te Oscary oglądać. No nie, co ja mówię, że to jest szopka, wszystko spektakl w ogóle nie proszę. Nie warto tych Oscarów oglądać, warto słuchać czegoś pooskarowego, jak je zrobię. A zrobię je jak wstanę, a wstanę jak odeśpię po Oscarach, więc no nie wiem jak to powiem, rzucę w eter to zdanie, no to już słowo się rzekło, to będę miał dodatkową motywację, żeby chociaż krótko nadchodzące Oscary skomentować i wreszcie domknąć ten sezon Oscarowy roku 2023. To miało być bardzo krótkie coś przedoskarowego, ale za każdym razem, jak ja mówię do siebie, że coś będzie krótko, to tracę wszelką kontrolę i wychodzi wyjątkowo długo, za co serdecznie przepraszam, ale dziękuję za wysłuchanie, jeżeli ktokolwiek dotrwał do tego momentu. Ja nazywam się Józef Poznar, dzięki wielkie, trzymajcie się cieplutko, pa pa!